Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Na zegarach 10 minut po godzinie 10. Michał Pacześniak, dzień dobry. Witam w audycji Ludzie i Pieniądze. Witam gości. To dr Maciej Krzemiński z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Adam Protasiuk, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę i ustaliliśmy, że o Robercie Lewandowskim nie będziemy rozmawiać. Nie tym razem.
Niestety.
Co prawda to też ludzie i też pieniądze, ale zostaniemy. Zostawimy tę sprawę. Panowie, globalna liczba upadłości firm wzrosła o 13% w roku 2024. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Dun & Bradstreet, cytowanego przez Rzeczpospolitą dosłownie kilka dni temu. W Polsce wzrost ten wyniósł 5%, co jest niższe od średniej światowej, ale jednak spadek jest.
No tak.
Pan Adam Protasiuk.
No tak, to musimy też rozdzielić, bo mówimy o likwidacji, mówimy o upadłości, mówimy o zawieszeniu działalności gospodarczej, bo to tak naprawdę te trzy wskaźniki pokazują pełen obraz, co się dzieje w gospodarce. My mamy cały czas bardzo wysoki poziom zawieszanej działalności gospodarczej, co ma swoje skutki dla trwałości takiej i bezpieczeństwa gospodarczego. To zawieszenie z jednej strony wynika na pewno z sezonowości, ale też mam wrażenie, że część przedsiębiorców, zwłaszcza tych mikro, bo w tych statystykach ciągle górują jednak jednoosobowe działalności gospodarcze, że część jednak przedsiębiorców rezygnuje z prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz pójścia po prostu, krótko mówiąc, do pracy, ponieważ prowadzenie dzisiaj działalności gospodarczej wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, pracochłonnością i tak dalej. I
ale panie Adamie, zawsze tak było. Zawsze, jeśli się prowadziło własną działalność gospodarczą, to było wyrzeczenie, ciężka praca, no tak jest.
Ale na to ja bym nałożył aspekt demograficzny, czyli przedsiębiorcy starsi, którzy mają w sobie tą energię, tą wytrwałość i to zacięcie, żeby walczyć, oni niestety, tutaj demografia ma swoje prawa i oni po prostu wychodzą z rynku pracy i z rynku, jak w ogóle jako działalność gospodarcza, bo wiek ma swoje ograniczenia, a w to miejsce, mam wrażenie, nie wchodzi ta grupa, która powinna wchodzić, ponieważ młodzież generalnie nie garnie się do prowadzenia działalności gospodarczej, do rozpoczynania działalności gospodarczej.
Tu wejdę w słowo. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do końca marca tego roku odnotowano 87 250 rejestracji przedsiębiorstw i to, no, zgodnie z tym, co pan mówi, jest nieco mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 5% ponad mniej. No otwartych tak, działalności gospodarczych.
Ale zawieszonych. Patrzmy jeszcze, ile.
A tutaj zawieszonych.
Właśnie, a jest 50 tysięcy, plus 50 tysięcy zawieszonych, czyli jak porównamy zawieszenia, likwidację, to ten wskaźnik już nie jest tak radosny, jakby mógłby wyglądać. Dlatego zwracam na to uwagę, że to trzeba patrzeć w kontekście tych trzech wskaźników. I mnie cały czas niepokoi fakt właśnie ten, o którym nie skończyłem, czyli kwestia tej młodzieży. Także ta młodzież z różnych względów, przede wszystkim chyba wychowawczych, no nie garnie się do tego podejmowania tego trudu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wybiera łatwiejszą drogę, jaką jest etat, jaką jest gwarancja stabilność zatrudnienia i to rozpoczynanie działalności gospodarczej jest gdzieś tam na drugim czy trzecim wyborem wśród młodzieży.
Doktor Maciej Krzemiński, co możemy powiedzieć, patrząc się na te statystyki? No, nie jest dobrze. Po pandemii jak gdyby nie ma tego odbicia w górę, bardziej powoli te schody prowadzą w dół.
No, niestety tak. To zaczęło się, wiadomo, COVID-em i reperkusje tego czują przedsiębiorcy do dziś dzień. Nawet ci, którym udało się COVID przetrwać, no, którzy liczyli, że no, zaraz wszystko wróci na dawne tory, no, nie wróciło. Powodów tego jest kilka. Po pierwsze, na pewno zmieniły się preferencje konsumentów. Tak? Na pewno zupełnie zmienił się rynek chociażby zakupów. Handel zupełnie inaczej wygląda. Tak jak przeniósł się do sieci w wyniku COVID-u, tak bardzo wielu z nas już nie wróciło do tradycyjnych sklepów. Do tego dużo ostrożniej do finansowania przedsiębiorstw podchodzą instytucje kredytowe, które też się nauczyły COVID-em, że nie ma branż pewnych, nie ma branż bezpiecznych i zdobycie kredytu stało się znacznie trudniejsze. Za wieloma przedsiębiorstwami, które przetrwały, cały czas ciągną się długi, które zaciągały na przetrwanie czasów covidowych i części z nich udaje się te długi spłacać i funkcjonują dalej, a dla części ten COVID okazał się taką bombą z opóźnionym zapłonem, czyli niby przetrwali, było dobrze, ale ostatecznie ogłaszają te upadłości, czy tak jak pan mówił, zawieszają działalność, przestają prowadzić po prostu działalność gospodarczą. Do tego jeszcze należy dodać gigantyczną niepewność geopolityczną, tak bym to powiedział, no bo mamy wojnę za granicą. To oczywista rzecz, która powoduje, że w wielu branżach ludzie boją się inwestować. Inwestorzy zachowują się dużo bardziej ostrożnie niż gdyby tej sytuacji nie było. Mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, które zakończyły się wyborem prezydenta Trumpa. No, prezydent Trump nie mi oceniać, czy to robi z pełną premedytacją, czy po prostu tak chaotycznie rządzi. Natomiast informacja, która płynie do rynków, to jest totalny brak przewidywalności, brak stabilności.
Co widać na amerykańskiej giełdzie, tak chociażby, jest, bo te wahania są
gigantyczne, tak. Co też absolutnie nie sprzyja temu, żeby zakładać działalność gospodarczą, raczej żeby się z tej działalności wycofywać. I to, o czym mówił tutaj mój przedmówca, z czym się absolutnie zgodzę, co widzę po moich jakże wspaniałych studentach, ale rzeczywiście teraz jest takie modne hasło life and work balance, które dla nich jest priorytetem. Nie to, żeby robić karierę, nie to, żeby nawet zarabiać duże pieniądze, tylko to, żeby mieć godne wynagrodzenie, które bardzo często mogą uzyskać po prostu sobie pracując, nie ponosząc tego nadmiernego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie rzucając się na jakąś głęboką wodę, nie są przeambicjowani, brzydkie słowo, ale tak, tylko chcą po prostu pójść do pracy, dostać swoją godną wynagrodzenie za tą pracę i pójść na siłownię, spędzić czas z przyjaciółmi, a o to bardzo trudno, prowadząc własną działalność gospodarczą, no ktokolwiek ją prowadził, to 24 na dobę, dokładnie.
To w takim razie na koniec tego tematu jeszcze pytanie. To nie jest dobry sygnał, że tych małych, średnich przedsiębiorstw ubywa. Co można zrobić, jeśli chodzi o przepisy, ułatwienia, żeby jednak ten ruch nie był w dół, tylko chociaż minimalnie w górę?
Ja bym wrócił do ustawy Wilczka i spróbował ten gąszcz, czy ten węzeł gordyjski, który dzisiaj mamy, związany z tym całym otoczeniem formalno-prawno-podatkowym, związanym z działalnością gospodarczą, jednak zaczął go upraszczać. Czyli próby podejścia do deregulacji są fajne, tylko one ciągle są raz niewystarczające, dwa nieskuteczne, więc bez tego będziemy cały czas szli w tym kierunku, w którym idziemy dzisiaj.
Czyli węzeł gordyjski przecinamy, robimy od nowa prawo, panie doktorze?
W teorii pewnie tak, natomiast w praktyce już ile było tych podejść? Ja sobie przypominam pana Janusza Palikota, który stał na konferencji prasowej na takiej stercie ustaw, który powiedział, że on teraz spowoduje, że to zniknie. Teraz mamy propozycje deregulacji wprowadzane przez właściciela InPostu, który został doradcą premiera. Te same ruchy powtarzane przez kolejne ekipy rządzące, natomiast sytuacja gospodarcza i sytuacja prawna przedsiębiorców w sumie bez zmian od wielu lat.
Bez zmiany, cały czas gorsza.
Cały czas gorsza. To teraz trochę dobrych informacji. Bezrobocie w Polsce na bardzo dobrym poziomie, chociaż różne statystyki podają różne dane, bo inaczej to bezrobocie liczą europejskie agencje, inaczej my to liczymy, ale cały czas jesteśmy na tym dobrym miejscu, na końcu stawki, no bo tam to bezrobocie jest najniższe procentowe.
Ja pozwolę się z panem redaktorem pięknie nie zgodzić.
Bardzo proszę.
jak zawsze diabeł w szczegółach, spójrzmy na statystyki głębiej i zobaczmy, jak wygląda wskaźnik bezrobocia w Polsce w grupie najmłodszej wiekowej, to się do 25 lat. Tam mamy 14%. Jesteśmy na szarym końcu. Czechy mają 3%.
W tej grupie wiekowej.
I to nie jest dobrze. To nie jest dobry sygnał. Stąd też moja wcześniejsza wypowiedź, że ja tu widzę duży problem i ten I ten wskaźnik bardzo dobrze to prezentuje, czyli system edukacji zawodowej zwłaszcza totalnie nie przystaje do popytu. Modelem są Czesi. Ja uważam, że dzisiaj nie powinniśmy wymyślać niczego poza tym, co pojechać, czy zapoznać się, jaki model współpracy biznes, przedsiębiorstwo, a szkolnictwo zawodowe wypracowali Czesi, bo to, co oni robią, jest przepiękne w stosunku do tego, gdzie my jesteśmy.
A to nie jest trochę zmiana pokoleniowa, bo w tej chwili młodzi ludzie coraz dłużej zostają, no tak nieładnie mówiąc, na garnuszku rodziców. Ta kariera rozpędza się powoli, później dzieci. To wszystko tak się wydłuża w czasie. Może
a
to jest
w Czechach
tego?
Nie ma młodzieży? Tak samo jest młodzież. Wskaźniki demograficzne mamy zbliżone.
Czyli lepiej zagospodarowanie.
Nie, system jest inny. Tam jest czas edukacji w szkolnictwie zawodowym jest 50 na 50. 50% czasu spędzam na nauce, w ławce tak umownej, a drugi albo na warsztatach, albo u przedsiębiorcy. A u nas ciągle ten system edukacji jest na rzecz tej ławki nieszczęsnej i to niestety powoduje, że potem jakość tego pracownika jest taka, jaka jest, że on potrzebuje więcej czasu na poszukiwanie tego miejsca pracy, bo balast, który jest związany z edukacją, jest przerzucony nie w momencie, kiedy ten uczeń się uczy, tylko na momencie, kiedy on już jest pracownikiem. On się staje pracownikiem umownym i przedsiębiorca wtedy musi ponosić skutki finansowe, koszty finansowe związane z douczeniem go. Więc czasami przedsiębiorca mówi, zamiast go uczyć, to ja wolę ograniczyć swoją działalność i nie będę go zatrudniał, bo wiem, z czym to się wiąże po prostu.
Panie doktorze, czy to jest alarmujące dane, jeśli chodzi o młodych ludzi i bezrobocie?
Na pewno tak, natomiast generalnie to bezrobocie w Polsce jest na bardzo przyzwoitym, nie powiedzieć, że dobrym poziomie, bo nie czy to jest liczone metodą unijną, czy metodą GUS-owską, to jesteśmy gdzieś tam na drugim, czwartym, zależy jak liczyć, miejscu w Europie, bo bardzo niewiele krajów nas wyprzedza, jeżeli chodzi o ten lepszy wskaźnik. Natomiast to, o czym pan powiedział, że mój przedmówca, że wśród młodzieży to bezrobocie jest większe. Tak, natomiast tutaj wydaje mi się, że też należy tego upatrywać. Po pierwsze w tym, że możliwe, że mniej chętnie po prostu idą do pracy. Nie to, że na rynku nie ma miejsc pracy, tylko że przez to, o czym mówiłem, ten ich life-work balance jest taki, że no, skoro mogą, to sobie jeszcze się trochę pouczą, jeszcze trochę się porozglądają. Może mama pomoże się po prostu utrzymać i w tej grupie jest to pewnie wyraźnie zauważalne. Do tego nawiązując jeszcze do poprzedniego tematu, te upadłości, które się pojawiają, w jakich branżach dominują? No, dominują gdzieś tam w budowlance, dominują w transporcie, czyli w tych miejscach, gdzie młodzi ludzie po szkołach branżowych, po szkołach zawodowych znajdowali zatrudnienie. A budowlanka przestaje zatrudniać, tak? My widzimy wszędzie naokoło, że deweloperka ma się świetnie i tak, ale pamiętajmy, że deweloperka to jest tylko część branży budowlanej. W tej chwili w Polsce nie prowadzi się praktycznie żadnych dużych inwestycji infrastrukturalnych, tak?
Czekamy na te pieniądze,
tak, plan budowy autostrad zakończony, jakieś tam, no właśnie, CPK, czy go chcemy, czy nie chcemy, ale na pewno byłby dużym impulsem dla zatrudnienia w branży budowlanej, no. Czekamy, tak jak pan mówi, redaktor. Czekamy
elektrownia
na
atomowa też tak, czekamy trochę tak. Na to, aż to wystartuje, na razie tego nie widać.
Pieniądze z KPO zostały odblokowane, ale pamiętajmy, że to, że jest decyzja, że pieniądze są odblokowane, to oznacza tylko tyle, że rząd może zacząć robić konkursy. Na te konkursy ktoś dopiero musi w nich wystartować, muszą być one rozstrzygnięte i dopiero wtedy zacznie się projektowanie. Projektowanie w dużych infrastrukturalnych projektach to mówimy o latach, a nie tak. O tygodniach czy miesiącach, czyli nim zostanie wbita pierwsza łopata za pieniądze unijne z tych odblokowanych środków, to znowuż ileś lat niestety musi minąć, tak?
Czyli poczekamy, aż te pieniądze unijne zaczną pracować i dawać pracę. A teraz porozmawiamy o jednym z najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej, o Bułgarii. W zeszłym tygodniu, informacje z Unii Europejskiej. Od 1 stycznia przyszłego roku w Bułgarii pojawi się euro.
No ja nie wiem, czy tak zaraz najbiedniejszym, bo wskaźniki ekonomiczne, które dzisiaj prezentuje Bułgaria, są fajne.
Jeśli chodzi o zadłużenie, tak, jeśli chodzi o te
czyli PKB i tak dalej, te wszystkie wskaźniki, zresztą no, to jest warunkiem w ogóle, żeby w ogóle rozmawiać o tym, o wejściu do strefy euro, no, ale przyjrzyjmy się, jak to wygląda głębiej, tak, czyli 49% społeczeństwa jest za, 49% społeczeństwa jest przeciw, 2% nie ma zdania, tak, czyli jest bardzo silna polaryzacja tych podmiotów, które są przeciw wejściem do
Pewnie
Unii.
Podobne wyniki byłyby
U nas byłyby dzisiaj zbliżone, może trochę gorsze, bo to jest kwestia też jak kampanii, edukacji, uświadamiania. Czy Bułgarzy robią dobrze? Wydaje się, że tak, że ze względu na specyfikę tego kraju, bo jednak strefa euro ma swoje plusy, czyli stabilizacja kursu euro, a my wszyscy dzisiaj podlegamy bezpośrednio albo pośrednio tym kursom, więc stabilizacja tego kursu euro na pewno ma swoje znaczenie. Przy wzorem Chorwacji widzimy, jak spadły cena kredytu, czyli dostęp do finansowania gospodarki poprzez obniżenie kosztów, odsetek od kredytu.
Czyli to może być ten impuls,
i to jest ten impuls rozwojowy, który mówimy, że efektem tego powinno być wzrost inwestycji spodziewanych w wyniku tego. I tutaj Chorwacja jest dobrym dla nich przykładem. Mam wrażenie, że oni się bardzo mocno jako kraj wzorują na Chorwacji, że Chorwacja nauczyła się w końcu, bo te pierwsze wejścia, pamiętajmy, do strefy euro, niestety wiązały się z dużymi jakimiś tam skokami inflacji, wzrostami cen niekontrolowanymi, spekulacją i tak dalej, i tak dalej. Dopiero Chorwacja pokazała, że na bazie tych doświadczeń wcześniejszych, że to wchodzenie do Unii wcale nie musi być takie bolesne i ryzykowne. No niestety my jako społeczeństwo mamy w pamięci to, co mamy, tak? Czyli właśnie mamy te negatywne przykłady.
Panie doktorze, ryzyka są, zawsze są ryzyka z takimi zmianami związane, prawda? No nie można wpływać na kurs swojej waluty, to ona ginie tak naprawdę, o wszystkim decyduje bank centralny.
Ale pamiętajmy, że waluta Bułgarii już od 97 roku jest sztywno związana. Pierwszy jeszcze z marką niemiecką, a później od 99 roku z euro. Jest sztywno określony kurs, czyli ten mechanizm kursu walutowego nie działa w Bułgarii już od wielu, wielu, wielu lat. Czyli tego nie tracą. Na pewno tracą politykę pieniężną jako instrument, ale to, o czym pan powiedział, no, stopy procentowe w kraju biednym, gdzie kapitału brakuje, bo stopa procentowa to już nic innego jak cena kapitału. Gdzie tego kapitału brakuje, są dużo wyższe niż w strefie euro. To, o czym mówił pan, że w Chorwacji stopy procentowe spadły, kredyt stał się tańszy, czyli dla gospodarki jest to bardzo, bardzo ożywcze. A te ryzyka, o których mówią władze, o której mówi prezydent i opozycja w Bułgarii, czyli że idziemy w kierunku federalizacji Unii Europejskiej, że tracimy swoją jakąś poczucie na narodowości, czy jakiś symbol narodowy, jakim jest waluta. No, to są takie bardzo ogólne hasła, natomiast jeżeli spojrzymy na gospodarkę, gospodarka głupcze, tak? To, o czym powinniśmy pamiętać, no to daje gigantyczną stabilizację. Pamiętajcie państwo, że Grecja, która wpadła w gigantyczne tarapaty, no to mało powiedziane, stała się bankrutem de facto, tak? Gospodarka, która zbankrutowała, nie mogłaby liczyć na takie wsparcie, jakie uzyskała ze strony Niemiec i Francji. To nie dlatego, że Niemcy i Francuzi nagle pokochali Greków, tylko ratowali swoją walutę.
Tak,
i taka polisa ubezpieczeniowa to jest coś, o czym zapominamy, ale euro daje taką gwarancję, że w razie problemów mamy silniejszych partnerów, którzy nam będą pomagali. I Bułgaria już weszła do tego klubu, a my nawet się nie staramy w tym kierunku iść.
I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 27 minut po godzinie 10. Krótka przerwa, wracamy za moment i porozmawiamy poniekąd z tematem związanym, bo o edukacji i o tym, co się dzieje na egzaminie jednym z najważniejszych, podobno w życiu, młodych Chińczyków. To za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Doktor Maciej Krzemiński, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, pan Adam Protasiuk, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Sporo dzisiaj w naszych rozmowach było na temat młodych ludzi. tego, jak oni traktują działalność gospodarczą, jak traktują swoje życie, o life balance wspominaliśmy. To w takim razie proszę, informacja świeżutka. W trakcie Gaokao, chińskiego egzaminu dojrzałości, wyłączono w kraju niektóre aplikacje i chatboty, żeby zapobiec ściąganiu. Przekazała dzisiaj agencja Bloomberga. Egzamin ten, określany przez media w Chinach jako najtrudniejszy egzamin na świecie, zdawało w tym roku 13 400 000 uczniów. I nie mieli dostępu do chatbotów, do czata, do pomocy naukowych.
Ale pewnie jakoś to przeżyli.
No, to, tak, czyli nie korzystali z tego narzędzia, tak no, ustaliliśmy.
Dokładnie. No cóż, my chcemy się porównywać do różnych systemów edukacji. Kiedyś było tak, że to Chińczycy wysyłali swoich studentów do uczelni tych najlepszych na świecie według określonych tam rankingów. Dzisiaj sytuacja się radykalnie zmienia. System edukacji w Chinach jest już na tak wysokim poziomie, że mają już taki prestiż, że już nie muszą tego robić. U nich ten system edukacji jest bardzo powiązany z rozwojem danego osobnika, człowieka, obywatela, więc możemy tylko pozazdrościć, że ten system właśnie edukacji azjatyckiej, bo to nie dotyczy tylko Chin, ale również i Korei, Japonii i tak dalej, że tam się kładzie bardzo duży nacisk na właśnie na edukację. Stąd też ta dzisiejsza sytuacja, że Chiny są dzisiaj prekursorem, liderem, jeśli chodzi o rozwój tych nowych technologii. Ja cały czas jestem osobiście pod wrażeniem ich rozwoju technologii w zakresie chatbotów, czy też robotów humanoidalnych, tak? Czyli to, co oni osiągają w tak krótkim czasie, czyli decyzja polityczna w zeszłym roku, że Chiny będą inwestować bardzo silnie właśnie w roboty humanoidalne. Dzisiaj w Chinach mamy szkoły, które uczą te roboty uprawiania poszczególnych zawodów, ponieważ pamiętajmy, że Chiny też wbrew pozorom, pomimo tej liczebności tych milionów i tak dalej, oni też mają już dzisiaj problem demograficzny. W związku z tym oni, mając tą świadomość, oni się na to przygotowują i w miejsce brakujących tych miejsc pracy, gdzie trudno jest obsadzić te miejsca pracy człowiekiem, wprowadzają już bardzo szybko robotyzację. My tego nie widzimy, bo u nas to wszystko jakoś tak, te wszystkie nowości docierają z jakimś tam opóźnieniem i dostępność na rynku jest bardzo przesunięta w czasie. Tam już słyszymy, że restauracje są prowadzone w 100% przez roboty. McDonald's zresztą u siebie również uruchamia taką restaurację, gdzie w 100% obsługują roboty. Czyli to na świecie się dzieje. My musimy, uważam, jako społeczeństwo, jako przedsiębiorcy, musimy być bardzo czujni, ponieważ mówimy tutaj o robotyzacji, automatyzacji procesów. Tak? Czyli to, co cały czas mówimy, że nasza produktywność w Polsce nie może być oparta tylko o siłę fizyczną pracownika, ponieważ to jest droga donikąd. Musimy bardzo mocno tutaj obserwować i dostępność tych technologii i reagować na bieżąco.
Panie doktorze, to jeszcze trochę o tych uczniach. Bez pomocy naukowych 14 milionów, blisko 14 milionów uczniów, no da się to zrobić. No państwo totalitarne, ale...
No właśnie, ale...
Ale wychowuje.
Dokładnie. Przede wszystkim, no... Poraża nas skala, że w takim kraju można nagle 14 milionom użytkowników odciąć dostęp do jakichś narzędzi. Niezależnie, czy słusznie, czy niesłusznie. Tak to po prostu ta technologia jest niesamowita, że są w stanie to zrobić. Tak? I gdzieś tam odcięto uczniom dostęp do legalnych, czy tam mniej legalnych pomocy naukowych. Ja w weekend byłem teraz na takim szkoleniu, gdzie między innymi prezentowano nam właśnie możliwości, jak uczniowie czy studenci mogą w tej chwili pomagać sobie czaty za pomocą sztucznej inteligencji. Pokazywano nam między innymi bardzo sprytne okularki, które wyglądają zupełnie jak okulary korekcyjne. To już nie ma nic wspólnego z tymi okularami, które parę lat temu Google próbował wprowadzić na rynek, nic z tego nie wyszło. Gdzie było ewidentnie widać jakąś z boku odstającą kamerkę, to były okulary bardziej przypominające jakieś tam rowerowe czy gogle niż okulary. Teraz są to zwykłe okulary korekcyjne, ale jednak niezwykłe, bo mają zarówno wbudowaną kamerę, jak i wyświetlacz, który o dziwo jest widoczny tylko pod kątem prostym, czyli widzi to tylko ktoś, kto ma te okulary na nosie. I patrząc na kartkę z testem, wyświetlają się, jeżeli oczywiście wcześniej sobie to sparujemy z telefonem i zadamy odpowiednią komendę czatowi, żeby odpowiadał na pytania, które będzie widział na kartce, no to natychmiast się nam wyświetlają tam odpowiedzi na pytania. Czyli poniekąd słuszne, że to zrobiono, no, przy takim dostępie do technologii, to oszukiwanie.
I jeszcze mówimy o Chinach, tak jak mówił pan Adam Protasiuk, że tam ta technologia jest na troszeczkę innym poziomie.
Na ulicy.
Ale z drugiej strony też, co mnie troszkę dziwi, nie wiem, czy to może specyfika tych studentów, czy tych Chińczyków, którzy jednak wyjeżdżają uczyć się do innych części świata. Moje doświadczenia ze studentami z Chin, a sporo ich miałem, to są naprawdę bardzo pracowici, bardzo karni, bardzo nastawieni na wykonywanie poleceń uczniowie. W porównaniu ze studentami polskimi, którzy jak w każdej grupie znajdują się i bardzo ambitni, ale też i tacy mniej. Rzeczywiście ci, którzy przyjeżdżają z Chin, oni wszyscy są bardzo, bardzo nastawieni na to, żeby czerpać jak najwięcej z tego, że tutaj przyjechali, żeby każdą minutę pobytu tutaj wykorzystać efektywnie. I powiem szczerze, nie spotkałem się przez tyle lat, żeby jakiś student, który przyjechał stamtąd, przyniósł mi pracę z opóźnieniem, raczej wręcz przeciwnie, przynoszą je wcześniej, albo przychodzą jeszcze tydzień wcześniej na konsultację, dopytać się, czy to, co oni już mają, czy to jest na pewno to, czego ja się spodziewam i czy to będzie dobrze, jak mi to za tydzień przyniosą. Czyli tutaj no nie
podejść... Tam ten work balance, o którym mówiliśmy, life balance, jest troszeczkę inny.
Tak, zupełnie.
Panowie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Radiu Gdańsk. Te okulary mnie zastanawiają, bo to tak ten wierszyk dziecięcy biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary, może inaczej brzmieć, trochę innego znaczenia nabierać. Doktor Maciej Krzemiński, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, pan Adam Protasiuk, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dokładnie 22 minuty pozostały do godziny 11. Już za moment na antenie w cyfrowym świecie, więc będzie jeszcze o tym, w jakim świecie żyjemy, i Wojtek Luściński. Michał Pacześniak, dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.